Michał Rusinek, Zaklęcie na W. Rozdział pierwszy. Rowerek. Włodku, czy umiesz jeździć na rowerze? Pomożesz mi? Hi, co za pytanie. No jasne, że umiem. Każdy głupi umie. Była jesień, kiedy skończyły się wakacje i mieliśmy iść do trzeciej klasy. Ale wybuchła wojna. To znaczy, nic tak naprawdę nie wybuchło, przynajmniej nie w naszej okolicy. A jednak, było inaczej. Niby fajnie, bo zawsze jest fajnie, jak nie ma szkoły, ale my, dzieci, jakoś też nie mieliśmy nastroju do zabawy. Za to wszyscy dorośli, wymawiając słowo wojna, ściszali głos i mieli takie dziwne, przestraszone oczy. Niebawem okazało się dlaczego. To słowo na W było chyba zaklęciem, wymyślonym przez jakiegoś bardzo złego czarnoksiężnika. I miało okropną moc. Kiedy się je wymawiało, patrząc na jakiś przedmiot, ten przedmiot przestawał być kolorowy. Drzewa, przy których wymawiano słowo wojna, traciły jesienne kolory. Z nieba, pod którym szeptano o wojnie, wyciekła cała niebieskość, a trawa, którą deptały żołnierskie buty, robiła się wyblakła jak koszula, którą ktoś wyprał zbyt wiele razy. Było to bardzo dziwne i wcale nie wesołe. Czuliśmy się jak na czarno-białej fotografii. Jasne, że takie fotografie są super, fajnie się je ogląda, ale życie na nich wcale nie jest miłe. Spytacie, czemu czarno-białej, a nie tylko białej? No bo wkrótce pojawili się u nas czarni panowie. Ci, którzy wywołali tę wojnę. A my byliśmy biali. Włodku, jak z tym rowerem? Pomożesz mi? Spytał jeszcze raz znajomy pan, biały pan. Nie miałem nic lepszego do roboty, no to się zgodziłem. Szczególnie, że nie miałem własnego roweru, a tego wprawdzie nie dostałem na własność, ale mogłem na nim jeździć, kiedy tylko chciałem. Być może trochę zbyt dziecinny i za mały. Czasem uderzałem kolanami o kierownicę, ale tak jakby mój. No i dziwna rzecz. Zachował kolory, jakby nie działało na niego wojenne zaklęcie. Może trochę wyblakł, ale tak jak od słońca. Był wyraźnie czerwony. I co z tego, że dziecinny? Wszystkie chłopaki bardzo mi go zazdrościły. Moje zadanie polegało na tym, żeby rozwozić po okolicy zaproszenia ślubne. Do roweru miałem przyczepioną wielką torbę, taką jak mają listonosze. No i raz w tygodniu ten znajomy pan pakował mi tam piękne koperty z narysowanymi gołąbkami i kwiatkami, a ja zawoziłem je pod odpowiednie adresy. Nie wolno mi było zapisywać tych adresów. Musiałem je wszystkie zapamiętać. Po drodze czasami zatrzymywali mnie czarni panowie i pytali, co mam w torbie, a wtedy mówiłem im, zgodnie z prawdą, że zaproszenia. Nawet z dumą pokazywałem, co wiozę. Koperty były bardzo ładne. Wtedy machali rękami i kazali jechać dalej. Zawsze myślałem, że ktoś, kto dostaje zaproszenie na wesele, powinien być z tego powodu wesoły. Ale ludzie, którym je zawoziłem, wcale nie sprawiali takiego wrażenia. Mieli smutne i poważne miny. I to za każdym razem, bo za każdym razem zawoziłem je pod te same adresy. Pomyślałem więc, że pewnie ludzie są znudzeni. Wesela co tydzień to musi być nudziarstwo. Dopiero kiedy wojna się skończyła, dowiedziałem się, że ten znajomy pan mnie okłamał. To wcale nie były zaproszenia na ślub i wesela, ale bardzo ważne rozkazy. Gdybym wiedział, co przewożę, mógłbym się przez przypadek komuś wygadać. Albo jakiś czarny pan, napotkany na drodze, mógłby poznać po moich oczach, że coś kręcę. I wtedy pewnie bym zginął. Może nawet nie tylko ja. No więc dobrze, że nic nie wiedziałem. Rozwoziłem je i już. Nie było wtedy SMS-ów, wyobrażacie sobie? Nie było maili. Byłem za to ja i mój dziecinny rowerek. Rozdział drugi. Płaszcz. Może i nie było SMS-ów, ale były aparaty fotograficzne. Trochę inne od tych dzisiejszych. Zdjęcia robiły jednak bardzo przyzwoite, choć najczęściej tylko czarno-białe. Ale to przecież bez znaczenia, skoro fotografowany świat jest tylko czarno-biały. Spójrzcie na moją fotografię z tamtych czasów. Wyglądam tak jak wszyscy uczniowie, prawda? Jest zima, mam ciepłe ubranie i tornister. Nie lubicie tornistrów, a ja ten bardzo lubiłem, bo to jedyna rzecz, którą udało mi się wziąć z domu, gdy czarni panowie kazali się nam wyprowadzić. Kojarzył mi się z czasami przedwojennymi, z prawdziwym domem, z kolorowym światem. Któregoś dnia z tym tornistrem na plecach szedłem sobie przez park. Chyba była wiosna, choć w czarno-białych czasach pory roku jakby się wymieszały. W każdym razie było zaraz po deszczu i w trawie zauważyłem ślimaka. Gramolił się w górę po jakimś bezbarwnym liściu i wtedy pomyślałem, że właściwie jesteśmy do siebie podobni. Tyle, że on dźwiga na grzbiecie cały swój dom, a ja kawałek swojego. Zrobiło mi się go żal. Znalazłem jakiś słoik, włożyłem do niego ostrożnie ślimaka i wziąłem ze sobą. Ale po kilku dniach go wypuściłem, bo wyraźnie nie polubił swojego szklanego domu. Chyba czuł się tam jak w więzieniu i spoglądał na mnie tak, jakbym był czarnym panem. Ale właściwie nie lubię patrzeć na te fotografie, bo robi mi się smutno. Przypomina mi się tata, który zginął w pierwszych dniach wojny. Byłem na niego to bardzo zły, choć to przecież nie jego wina. No ale obiecywał, że będziemy razem robić mnóstwo fajnych rzeczy. I nic z tego nie wyszło. Zostały jego ubrania. Oczywiście o wiele na mnie za duże, bo mój tata był bardzo, bardzo wysoki. Mama wyjęła kiedyś z szafy jego płaszcz. Rozpruła, pocięła i za pomocą maszyny do szycia przerobiła na kurtkę dla mnie. Było bardzo dzielne. Rozpłakała się dopiero wtedy, kiedy ją przymierzałem. Jak się ma łzy w oczach, to się gorzej widzi. Pewnie dlatego ukuła się wtedy igłą, na jej palcu pojawiła się czerwona kropla, ale ona jakby jej w ogóle nie zauważyła. Gdyby tata z nami był, to by jej na pewno przyniósł jakiś plasterek albo chociaż chusteczkę. Kurtka była bardzo fajna. Było mi w niej super ciepło. Nie tylko dlatego, że zrobiono ją z grubej wełny, ale też dlatego, że wydawało mi się, że to mój tata mnie przytula. Nawet wiele lat później, kiedy kurtka już przestała pachnąć moim tatą. Rozdział trzeci. Dusza. Jak ktoś jest w jakiejś tajnej organizacji, to nie tylko nie powinien ujawniać swojej twarzy, ale i swojego imienia i nazwiska. Co zrobić? Trzeba sobie wymyślić pseudonim. Na pewno wiecie, co to jest, bo przecież gracie w gry komputerowe, a tam trzeba sobie wymyślać pseudonimy. Lubiłem wtedy czytać książki o Indianach i bardzo chciałem przybrać jakieś wspaniałe indiańskie imię, ale trochę się bałem, że koledzy będą się ze mnie śmiać. Tak się jednak złożyło, że mój pseudonim wymyślił mi się sam. Mieszkałam wtedy w internacie z innymi chłopcami, bo moja mama była zbyt biedna, żebyśmy mogli mieszkać razem w normalnym mieszkaniu. W internacie, oprócz uczenia się różnych przedmiotów zakazanych przez czarnych panów i oprócz kombinowania, jak tu by czarnym panom pokrzyżować ich niecne plany, zajmowaliśmy się także zwyczajnymi czynnościami, jak sprzątanie, zmywanie naczyń czy prasowanie. Mieliśmy dyżury, żeby było sprawiedliwie. Każdego dnia każdy z nas miał inne obowiązki. Ja nienawidziłem prasować. Nie wynaleziono jeszcze wtedy takich żelazek, jak są dzisiaj. Nie podłączało się do prądu. Zamiast kabla z wtyczką miały małe drzwiczki. Po ich otwarciu wyjmowało się kawałek chropowatego żelaza, który trzeba było na pewien czas włożyć do pieca na węgiel. Ten kawałek żelaza nazywało się duszą. Kiedy już dusza rozgrzała się do czerwoności, wyjmowało się ją z ognia przy pomocy pogrzebacza, czyli długiego metalowego pręta zakończonego haczykiem. I bardzo ostrożnie, żeby się nie poparzyć, wkładało się do żelazka i zamykało drzwiczki. Wtedy można było zacząć prasowanie. Pewnego wieczora przyszła moja kolej na prasowanie. Poszedłem do pokoju za kuchnią, gdzie było coś w rodzaju prasowalni, a w kącie stał piec. Wyjąłem duszę z żelazka, włożyłem do pieca i poczekałem, aż się rozgrzeje. Potem wziąłem szczypce i włożyłem duszę z powrotem do żelazka. Teraz zaczynało się najgorsze. Czekała na mnie gigantyczna góra koszul, podkoszulków i spodni. Oczywiście pozbawionych kolorów przez wojenne zaklęcie. Rozłożyłem na desce pierwszą koszulę i za maszystym ruchem sięgnąłem po żelazko. Nagle poczułem, że zrobiło się ono dziwnie lekkie i usłyszałem głuche stuknięcie, jakby coś ciężkiego spadło na podłogę. Spojrzałem w dół i zobaczyłem żarzącą się duszę. Widocznie domknąłem drzwiczek w żelazku. Nie wiedziałem, co robić. Patrzyłem na podłogę, jak zahipnotyzowany. Gorąca dusza mrugała do mnie z podłogi, świecąc na czerwono. Po kilku sekundach buchnęły kłęby dymu. Chwyciłem pogrzebacz, ale nie mogłem podejść dostatecznie blisko, by chwycić nim duszę. Dym zaczął szczypać mnie w oczy. Pobiegłem do jadalni, gdzie nasi opiekunowie i starsi chłopcy akurat jedli kolację. Krzyczałem kaszląc, ratunku, pomocy! Poderwali się z miejsc i zaczęli pytać, co się stało, a ja zamiast wrzasnąć, że się pali, krzyczałem, dusza mi wyleciała, dusza mi wyleciała. Oni chyba myśleli, że chodzi o moją duszę, a nie duszę żelazka, bo zaczęli się śmiać. A jeden z opiekunów spytał z uśmiechem, jak to możliwe, że dusza ci wyleciała, skoro wciąż żyjesz? Wszyscy śmiali się coraz bardziej, a ja wpadłem w coraz większą panikę. Nie mogłem wykrztusić z siebie słowa. Wreszcie pociągnąłem za rękę śmiejącego się opiekuna i zaprowadziłem na górę. W ostatnim momencie. W pokoju było pełno dymu, parkiet zaczynał się tlić. Opiekun skoczył do łazienki, nabrał wiadro wody i ugasił pożar. Skończyło się na strachu, nadpalonym parkiecie i okropnym zapachu spalenizny, który jeszcze długo czuć było w pokoju na piętrze. No i od tej pory zaczęto na mnie mówić dusza. Właściwie byłem zadowolony. Żaden prawdziwy Indianin nie powstydziłby się takiego imienia. Prawda? Rozdział 4. Szpieg. No więc już Wam mówiłem, że wojna to takie zaklęcie. Gdy się je rzuciło na świat, to on się robił czarno-biały. My byliśmy dobrzy, czyli biali. I musieliśmy walczyć z innymi, którzy byli źli, czyli czarni. Białym można było ufać, a przed czarnymi trzeba było uciekać, a czasem nawet do nich strzelać. To było właściwie bardzo proste. Jak w filmach, gdzie zawsze są dobrzy ludzie i czarne charaktery. Jak ich rozpoznać po ciemku? Spytacie, gdy nie widać kolorów? Zawsze czymś się zdradzili. Zawsze widzieliśmy różnice. Mieli inne hełmy, inne mundury, inne znaczki na mundurach. A jak zdjęli te hełmy i mundury? Spytacie znowu? Przecież nie nosili ich cały czas. Och, to proste. Wystarczy, że się odezwali. Mówili między sobą innym językiem. Nic z niego nie rozumiałem. No, może jakieś pojedyncze słowa, których nauczyłem się przed wojną, kiedy to nie był język czarnych panów, tylko po prostu naszych sąsiadów. A gdy mówili do nas po naszemu, to nie wszystko im się udawało wymówić tak, jak trzeba. Na przykład zamiast R mówili H i zamiast rower wychodziło im hobech, a już zupełnie nie potrafili powiedzieć słowa chrząszcz. Z tego wszystkiego kiedyś się na nas bardzo zezłościli i zabronili nam rozmawiać między sobą w naszym języku. Może nam zazdrościli, że umiemy wymawiać takie chrzęszczące słowa? A może się bali, że będziemy o nich, o czarnych panach, mówić różne złe rzeczy, których nie będą rozumieć? Nie wiem. A jak ich można było rozpoznać, jeśli nic nie mówili? Musiałbym się zastanowić. A gdyby to były dzieci, takie małe, co jeszcze nic nie mówią? Takie dzieci nie walczą. Zadajecie mi głupie pytania, ale przypomniał mi się jeden czarny pan, który przebrał się za białego. Naprawdę. Podobno takich było wielu. Mieli dobry słuch i bystre oczy. Trzeba było bardzo na nich uważać. To byli szpiedzy. No i kiedyś... Ale po kolei. Gdy byłem już trochę starszy, przeniosłem się do miasta. Miasto też było czarno-białe i smutne, bo wojna jeszcze trwała i nic nie zapowiadało, że szybko się skończy. Mówiło się, że to okupacja, bo czarni panowie wprowadzili się do nas jakby na stałe. I już tak otwarcie nasi biali panowie z nimi nie walczyli. Biali panowie mieli swoich żołnierzy, ale poprzebieranych za zwykłych ludzi. I mieli tajną armię, o której czarni panowie nie mogli się nic dowiedzieć. Mówiło się, że to armia podziemna, ale ona nie działa pod ziemią, tylko tak jakby pod powierzchnią normalnego życia. Nie mieszkałem wtedy w domu, ale w internacie z wieloma innymi chłopcami. Tak wyszło wokoło. Po ulicach krążyło mnóstwo czarnych panów, a my kombinowaliśmy, co by tu zrobić, żeby sobie poszli. Pojedynczo niewiele mogliśmy zdziałać, więc wstąpiliśmy wszyscy do pewnej organizacji, też całkowicie tajnej. Dostawaliśmy prawdziwe rozkazy od podziemnej armii białych panów. Nikt nie mógł wiedzieć, że istniejemy. Nikt nie mógł nas zobaczyć, więc musieliśmy zrobić tak, jak niektóre zwierzęta, kiedy upodobniają się do tła. Nasze tło było szare, więc nazwaliśmy się Szare Szeregi. No i te Szare Szeregi miały różne zadania. Niektóre całkiem tajne i bojowe, o których jeszcze Wam opowiem, a niektóre zwyczajne, jak prowadzenie lekcji z tych przedmiotów, na które nie pozwalali czarni panowie. Takie lekcje nazywały się nawet tajne komplety. W Szarych Szeregach obowiązywała jedna żelazna zasada. Nie wolno było, szczególnie przy czarnych panach, nic mówić o naszej organizacji i o tym, czym się zajmuje, bo nie tylko nam, ale i tajnej armii białych panów groziłoby wielkie niebezpieczeństwo. No więc buzia na chłódkę. Czarni panowie byli jednak bardzo sprytni. Chyba podejrzewali, że coś knujemy, bo na pobliskim przystanku tramwajowym postawili swojego szpiega. To był czarny pan, przebrany za białego. Niby był biały, niby się uśmiechał, ale nie wsiadł do żadnego tramwaju. Wsiadł dopiero z kilkoma moimi starszymi kolegami, którzy chwalili się na głos tajnymi zadaniami, jakie dostali. Zapomnieli, że jak coś jest tajne, to musi pozostać tajemnicą. Byli tak podekscytowani, że na ich bezbarwnych twarzach pojawił się wyraźny rumieniec. To też ich zapewne zdradziło. Następnej czarnej nocy nasz internat otoczyli czarni panowie z karabinami i zabrali naszego opiekuna do więzienia, z którego już nigdy nie wyszedł. Wywieźli też gdzieś najstarszych chłopców. Nam, młodszym, kazali zostać, ale gdy po nas wrócili, już nas tam nie było. Uciekliśmy z płaczem. Wojna to jest takie zaklęcie, które powoduje, że chłopaki też płaczą. Nawet dzielne chłopaki. Rozdział 5. Cukier. Jesteście tak ciekawi, jakie tajne zadania dostawaliśmy od białych panów? Teraz, gdy już wojna się skończyła, wiem, co było tajnym zadaniem, a co nie. Wtedy nie miałem pojęcia. Okropnie chciałem przeżyć prawdziwą przygodę z kimś, naprawdę walczyć, zrobić coś ważnego. Ale jak się nie jest żołnierzem, tylko działa się w tajnej organizacji, to nie można wszystkiego wiedzieć. Tak jak z tym rowerkiem. Pamiętacie? No więc kiedyś poproszono mnie, żebym raz w tygodniu o określonej godzinie przychodził na pocztę główną, podchodził do określonego okienka i mówił: dzień dobry, jestem filatelistą, czy są nowe znaczki? Dostawałem wtedy nie tylko znaczki, ale i koperty, które wkładano pod okładkę klasera. Klaser musiałem zanosić do znajomego zakładu fotograficznego. Strasznie to było nudne. Mówię Wam, myślałem, że pan, który tam pracuje, jest prawdziwym filatelistą, ale po wojnie okazało się, że nie był. Ale dowiedziałem się też, że to moje niewinne i nudne przenoszenie kopert w klaserach było bardzo ważnym zadaniem. Nie chodziło w nim o znaczki, ale o to, co w kopertach. W zakładzie fotograficznym pracował biały pan, który je starannie otwierał nad parą i czasami znajdował w nich listy z bardzo ważnymi informacjami. Dzięki tym informacjom udało się pokrzyżować sporo planów czarnym panom. Ale irytowało mnie, że nie walczę i właściwie nic takiego nie robię, więc postanowiłem działać na własną rękę. Dowiedziałem się od starszych chłopaków, że można zepsuć komuś samochód, wsypując cukier do baku z benzyną. Upatrzyłem sobie miejsca, w którym bardzo często parkował wielki czarny samochód czarnych panów. Takim samochodem przyjeżdżali, gdy chcieli kogoś aresztować. Wyglądał naprawdę groźnie. Przyjrzałem mu się dokładnie. Korek od wlewu paliwa był w nim na tyle nisko, że do niego dosięgnąłem. Któregoś dnia wziąłem z kuchni torebkę cukru, schowałem pod kurtkę i zakradłem się do czarnego samochodu. Chwilę rozglądałem się wokoło. Po ulicy, przy której stał zaparkowany, spacerowało niewielu ludzi. Owszem, stał pod wielkim czarnym budynkiem, w którym pracowało mnóstwo czarnych panów, ale wlew paliwa miał akurat od drugiej strony, więc żaden z nich nie mógł zobaczyć, na przykład z okna, że coś majstruje przy samochodzie. Rozejrzałem się jeszcze raz, wziąłem głęboki wdech i zacząłem odkręcać korek. I wtedy poczułem, że ktoś łapie mnie za ucho. Au! Obróciłem się z trudem i zobaczyłem czarnego pana. Miał czarny hełm, czarny płaszcz, czarne spodnie i czarne buty. Spojrzał na mnie przeszywająco i zaczął coś wykrzykiwać w języku, którego nie rozumiałem. Zrozumiałem natomiast, że ze mną już koniec. Jeśli się zorientował, co chciałem zrobić, aresztuje mnie albo zastrzeli na miejscu. I nikt nie będzie wiedział, gdzie i jak zginąłem, bo moja akcja była moją tajemnicą. Wtedy musiałem zrobić jakąś głupią minę, bo czarny pan przestał krzyczeć, przyjrzał mi się jeszcze raz i wybuchnął śmiechem. Puścił moje ucho i pokazał, żebym zmykał. Nie oglądając się za siebie, rzuciłem się pędem w najbliższą uliczkę. Dobrze, że czarny pan nie sprawdził, co mam pod kurtką. Odniosłem po cichutku cukier. Wracając z kuchni, spotkałem opiekuna, który przyjrzał mi się badawczo i zobaczył, że mam wciąż czerwone ucho. Nie miałem wyjścia. Musiałem przyznać się do wszystkiego. Wtedy dostałem prawdziwą burę. Opiekun uświadomił mi, że naraziłem na wielkie niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i całą tajną organizację. Że przeze mnie czarni panowie mogli dotrzeć do informacji o ukrywających się białych panach, bo gdyby wzięli mnie na spytki, to na pewno coś by ode mnie wyciągnęli. Przestraszyłem się nie na żarty, bo wyglądało na to, że przez mój głupi pomysł z cukrem losy wojny mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Rozdział 6. Siostra. Zapomniałem wam opowiedzieć o mojej starszej siostrze. Jeszcze przed wojną była harcerką, a w czasie wojny też dostawała równe tajne zadania, tak jak ja. A właściwie dużo poważniejsze, bo skończyła kurs sanitariuszki. I kiedy w mieście wybuchło powstanie przeciw czarnym panom, moja siostra opiekowała się rannymi. Była bardzo odważna. I miała dużo szczęścia, bo pociski świstały jej nad głową, ale żaden jej nawet nie trasnął. Niestety, złapali ją czarni panowie. Nie zabili, tylko wywieźli ją do swojego kraju, razem z wieloma starszymi dziećmi, kobietami i mężczyznami, którzy mogli im się przydać do pracy. Tak więc moja siostra do samego końca wojny pracowała w fabryce. To nie była normalna praca, bo nie wolno jej było z tej pracy zrezygnować i nie mogła wrócić do domu. Musiała tam pracować. Pisała do nas, do naszej mamy i do mnie, listy. Zaraz po zakończeniu wojny napisała do nas, że jest w szpitalu. Została postrzelona w nogę. Po wojnie? Jak to się mogło stać? Wszystko nam po kolei opowiedziała. Kiedy czarni panowie zaczęli przegrywać wojnę, biali panowie wypierali ich ze swoich okupowanych krajów, takich jak nasze. A nawet, goniąc czarnych panów, zapędzili się w głąb ich kraju. Dotarli też do miasta, w którym pracowała moja siostra i tam coś im się pomyliło, a przynajmniej jednemu. Bzdurał sobie, że moja siostra jest szpiegiem czarnych panów. Nie uwierzył jej, że została siłą wywieziona do przymusowej pracy. Nie uwierzył, jak mówiła w naszym języku. Krzyczał, że trzeba ją natychmiast zabić i zaczął ją gonić. Potem wyjął pistolet i strzelił kilka razy. Dwie kule trafiły ją w nogę. Przewróciła się. Na jej jasnej sukience pojawiła się czerwona plama. Zdziwiła się i straciła przytomność. Poczuła tylko, że ktoś bierze ją na ręce i chowa się z nią w bramie. Potem, kiedy zrobiło się już bezpiecznie, ten ktoś sprowadził lekarza i załatwił leczenie, a potem przekazał innym białym panom, dzięki którym trafiła do szpitala w naszym kraju. Stamtąd do nas napisała. Dobry człowiek, który uratował jej życie, okazał się czarnym panem, który pracował w tej samej fabryce co ona. A zły człowiek, który ją postrzelił, był białym panem, który wyganiał czarnych. Jak to? Przecież mówiłeś, że czarni byli źli, a biali dobrzy. Wszystko ci się pomieszało. Powiecie pewnie. Nie. Nic mi się nie pomieszało. To jemu, temu białemu panu wszystko się pomieszało. Ale to nie jego wina. To wina wojny. Dopiero wtedy zrozumiałem, czym ona tak naprawdę jest. To nie jest zaklęcie, które wysysa ze świata kolory. Wojna to zaklęcie, które powoduje, że przestajemy widzieć kolory. Widzimy tylko ludzi białych i czarnych, przyjaciół i wrogów, dobrych i złych. Nie interesuje nas, jacy są naprawdę. Nie chcemy z nimi rozmawiać. Nie widzimy, jak bardzo są do nas podobni. I przez to przegrywamy. Wojna jest przez to zawsze przegrana. Dla obu stron. Na szczęście wojna się skończyła. Do świata wróciły kolory. To znaczy, zaczęliśmy je widzieć i cieszyć się nimi. Nie musiałem już chodzić po znaczki z wielkim klaserem. Nie musiałem rozwozić zaproszeń na dziecinnym rowerku. Zresztą już z niego wyrosłem.